Stuku puku! Oui! O, znowu zrobiłem oui.
Jak świnka.
Jak świnka, ale taka malutka.
No malutka. Malutka.
Nie, taki warchlak to jest malutka świnka. No dobra, nieważne. Dzień dobry, Patusia.
Dzień dobry, Matusiu.
Skoro już powiedzieliśmy sobie o świniach, warchlakach, maciorach i innych knurach, no to czas najwyższy przywitać się wzajemnie i z naszymi słuchaczami podcastu o dźwięcznej nazwie Moje
bardzo wielkie wino.
Dobrze, że to powiedziałaś, bo tak dawno nic po prostu nie nagrywaliśmy, że prawie zapomniałem, jak on się nazywa.
Myślałam, że powiesz, że dawno nic nie piliśmy.
A, to też swoją drogą. Ostatnio jest w ogóle jakiś taki okres abstynencji, nie? Myślałby kto. Wakacje w zasadzie były, taki...
Kiedy one były?
Letni vibe, już teraz się skończył, że to niby powinno się tutaj libacje odprawiać, alkoholizować, ale nie. Przecież to trzeba zawsze zrobić na opak, nie? To zawsze trzeba zrobić tak, jak inni tego nie robią. Tak, wiem, pokazałaś mi właśnie palcem, że założyłem skarpetkę na lewą stronę.
No, a druga?
Sprawdźmy. Nie, no jest druga okay. Jest legitnie. Druga jest legitnie. Patusia, skoro wszyscy robimy na opak, to ja właśnie skarpetkę też założyłem na opak, ale ty w zamian za to opowiesz o temacie naszej dzisiejszej pogaduchy.
Będziemy rozmawiać o wspólnym mieszkaniu. O tym... Czy zamieszkujemy ze sobą szybko, czy po długim czasie, czy warto, czy nie warto, co nam przeszkadza, co lubimy. No i trochę wrócimy do tematu z pierwszego naszego odcinka, kiedy to zachwyceni byciem singlem opowiadaliśmy, jakież to wspaniałe życie, że nie ma tej drugiej osoby obok nas w mieszkaniu.
No i no. To tylko jest dowód na to, że kobieta zmienną jest. Patusia to w pełni kobieta. Mi parę pierwiastków też jakby się udzieliło. W związku z czym no będziemy tutaj o tej kobiecej zmienności też opowiadać. No bo to tak jest, że jak się jest w danym stanie, to człowiek próbuje go sobie tak racjonalizować, nadawać mu takie wyłącznie pozytywne znaczenie, wyłącznie pozytywny vibe i cieszyć się tym, co wcale tej radości nie wymaga.
No ale to chyba dobrze, że potrafimy się cieszyć z tego, co nam życie przyniosło.
No tak, no jak ci ktoś twarz napluje, to możesz powiedzieć, że letni deszczyk, no zawsze.
No
to...
i ja tak mam.
No to świetnie.
No, no i dzięki temu jestem szczęśliwa.
No dobrze, w każdym razie, co już jest official, ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie singielskim. Być może nasza częstotliwość o tym też świadczy, bo poświęcamy się budowaniu rodziny.
Rodziny, tak. Zarówno ty, jak i ja faktycznie budujemy te rodziny, no.
No może i fakt, nie wiem czy tycznie, ale na pewno coś tam budujemy. W związku z tym, moi drodzy, chciałem zaznaczyć, że w większości związków, prędzej czy później, nawija się jednak ten wątek wspólnego zamieszkania, bo myślę, że takie budowanie jakiejś tam relacji, związku można podzielić na pewne etapy. Ja to lubię nazywać takimi kamieniami milowymi, że ten związek tak dojrzewa, przekraczając to kolejne pułapy. No i takim pierwszym elementem, który jest tym takim przedsmakiem wspólnego mieszkania jest co, Patusia?
Przedsmak wspólnego mieszkania?
No.
Ojej, nie wiem, co ty masz na myśli.
No nocowanki.
Nocowanki. No tak.
Kiedy bierzesz plecaczek, majtki, skarpetki.
Albo nawet nie bierzesz i zostajesz.
Albo nie bierzesz i zostajesz. Wtedy są nocowanki z przypadku. Ja na przykład, jak jechałem na jak to było? Nie, pierwsza nocowanka... O Jezu, nie, o tej pierwszej to wolę nie opowiadać.
Opowiedz.
Ale taka pierwsza legitna nocowanka, no to była taka już z zaproszeniem. Nie, na zasadzie, może zostaniesz na noc. Cieszę się, że mówisz, myślałem, że się nie doczekam. Nie, ja to pomyślałem, nie powiedziałem tego. Ale rzeczywiście moja reakcja była taka, więc ja już dawno miałem spakowany plecak, ja już wiedziałem, co ja zabiorę. Ale to tak jak ludzie na przykład szykujący się na wakacje. Ty na przykład, bo ja się na wakacje szykuję 3 godziny przed samolotem. Ale ty na przykład już tydzień wcześniej się pakujesz, wybierasz stylizację, zastanawiasz się, które buty będą pasowały do których majtek i na odwrót.
Ja w ogóle tworzę zestawy.
Zestawy, no.
Tak.
No to ja tak, jak już wchodzę w związek, to ja już wiem, co ja zabiorę ze sobą na pierwszą nocowankę.
Serio?
No oczywiście, że tak.
Ja tak nie mam.
Nie, no to ja... Zawsze najlepsze majtki są czyste.
Nie no, najlepsze majtki muszą być. Są czyste, musiałeś to podkreślić.
Weźmy jeszcze pod uwagę to, że te nocowanki. No dobra, no i co jest potem? Są nocowanki. Jest najpierw pierwsza nocowanka.
Ale właśnie w moim życiu zawsze ta pierwsza to była niezapowiedziana. Ona była właśnie ta z przypadku. Mhm. Zawsze. Taka bez przygotowania, bez żadnych przedmiotów. Budzisz się rano, nic nie masz. Nawet szczoteczki do zębów. A i tak zostajesz.
No fajnie jednak się obudzić i mieć swoją szczoteczkę do zębów. To jest całkiem miłe uczucie.
No fajnie.
No ale wiadomo, no jak poniesie, to poniesie. No ale dobra, no jest związek, są te nocowanki. Najpierw ta jedna, taka nieśmiała. Po tej pierwszej przychodzi druga, po drugiej od razu trzecia i praktycznie... Od trzeciej te nocowanki już się stają bardzo regularne. Nie wiem, jak to u Ciebie wygląda w doświadczeniu.
Wiesz co, nie ma reguły, bo tak różnie z tym bywało, że w zależności od partnera albo była ta regularność, albo nie.
No ale dobra, bądź co bądź, po tych nocowankach przychodzi taki moment, kiedy one się już stają takie, takie powszechne. Uh-huh. A wręcz przychodzi taki pewien moment, który ja określam mianem momentu irytującego.
To znaczy?
Bo już cię to wkurza.
Że?
Że ty nie wiesz już, co masz w którym mieszkaniu. Gdzie jest ten twój ulubiony biały t-shirt, który planowałaś dziś założyć? Uh-huh. Gdzie ja zostawiłem moją pastę do włosów? Czy ona jest u mnie, czy jest u Lubego, czy w kosmetyczce?
To ja nigdy nie miałam takich doświadczeń. Może dlatego, że ja mam duże przywiązanie z natury do przedmiotów. Ja zawsze, ale to zawsze, nawet po bardzo długim czasie widywania się, wszystkie moje przedmioty kursowały ze mną. Oprócz szczoteczki do zębów. Serio. Dziwne.
Ale... Czyli zawsze jeździłaś z plecaczkiem.
Powiedzmy, nie, naprawdę. No. Ja nie miałam takich sytuacji, żeby zostawiać rzeczy. Ale nie dlatego, że nie chciałam się gdzieś tam osadzać w danym mieszkaniu, tylko po prostu tak mam, że lubię mieć zawsze gdzieś tam przy sobie swoje przedmioty i tyle.
Zastanawiam się, jakie czynniki pychają nas w sumie do tego, żeby razem zamieszkać, oprócz tego, że no, większość czasu i tak spędzamy razem, więc no hipotetycznie właśnie. To się może niewiele zmienić. No ale zastanawiam się, co jest takim czynnikiem, który rzeczywiście przeważa na tak.
No chyba coś bardzo oczywistego. Masz w końcu tą osobę koło siebie i to codziennie. Mhm. No bo jeżeli już kochasz, to w różnym stanie się zamieszkuje ze sobą, z miłością, bez miłości. Przeważnie jest to z jakimś uczuciem.
Albo z rozsądku.
Albo z rozsądku.
Bo inflacja i w ogóle.
O Jezu, weź.
Nie śmieję się.
To jeżeli jest to z miłości, no to jejku, no jest taka bardzo usilna potrzeba, żeby budzić się dzień w dzień koło tej osoby. Bo jeżeli pomieszkujemy u siebie, no to z reguły są gdzieś tam takie terminy, gdzie no ja śpię u siebie, on śpi u siebie. Mhm. A właśnie może to, że te dni czy te noce oddzielne się pojawiają, to decydujemy się na wspólne zamieszkanie. Żeby wspólnie jeść śniadanka, wspólnie zasypiać, żeby ktoś czekał na ciebie w domu albo ty na kogoś.
Zobacz, no i tutaj dochodzi pierwsza taka zagwozdka, no bo można zamieszkać razem na w sumie trzy sposoby, przynajmniej ja tak sobie wyliczyłem. Można wprowadzić się do kogoś, można wprowadzić kogoś do siebie, no i można na przykład coś wspólnie wynająć, tak? Czyli to dotyczy tych par, które no nie mają gdzieś tam w swoim dotychczasowym dorobku żadnej nieruchomości. Zastanawiam się, która z tych opcji jest najbardziej komfortowa dla Ciebie, jakbyś Ty miała wybierać opcję najbardziej komfortową.
Ojej.
Zakładając, że tak, chłop ma swoje mieszkanie, Ty masz swoje mieszkanie, no i trzy opcje do wyboru, hasta la vista.
Jeżeli byłyby to podobne mieszkania na zasadzie metrażu, nie byłoby jakiejś diametralnej różnicy metrażu czy lokalizacji, zależy kto na co zwraca uwagę, to wolałabym do siebie, szczerze. Mhm. U siebie zawsze czujesz się najlepiej, przynajmniej ja, z dużym przywiązaniem do rzeczy materialnych, niestety. Więc zdecydowanie u mnie. Natomiast jeżeli byłaby różnica, bo on miałby znacznie większe albo w lepszym miejscu, nie wiem, w lepszym może standardzie, po prostu lepiej by nam się żyło u niego, bo na przykład moje jest ciasne, jego jest większe, to nie miałabym jakiegoś wielkiego problemu, żeby przenieść się do niego.
No ale zobacz, na przykład zapraszając typa w swoje progi, no to jest cały proces przygotowawczy, nie? To jest...
Zwalnianie miejsca?
No tak.
O Jezu, wiem.
No tak. I zobacz, jakie to jest energo, czaso i logistykochłonne.
Bardzo. Ile rzeczy trzeba sprzedać na Vinted, ile rzeczy wywieźć do rodziców lub po prostu oddać dzieciom z domu dziecka.
No mówię.
Mówię z doświadczenia.
No mówisz, jakbyś doświadczyła. No przynajmniej takiej tutaj okoliczności. Oddałaś coś dzieciom z domu dziecka?
Tak.
Ostro, to tego nie wiedziałem.
A, widzisz, no to już wiesz.
Ej, no to nie wiedziałem, no ale dobra, no i robisz tą przestrzeń. No i ten typ się wprowadza, no i co wtedy? I gdy tą przestrzeń już musisz dzielić, a nie tylko robić puste miejsca w szafie.
Ale co wtedy? No normalnie, jest fajnie.
Nie masz poczucia zaburzenia twojej przestrzeni?
Nie, zupełnie nie.
Ja na przykład doświadczyłem poniekąd każdej z tych sytuacji. Mhm. Wprawdzie nie było to stricte mieszkanie u siebie wzajemnie, jako na przykład typiarz u mnie albo ja u typiarza, ale było to takie bardziej pomieszkiwanie w charakterze kilka tygodni tu, kilka tygodni tam. O, tak bym to określił. I to, co było dla mnie na przykład różne w tym akurat kontekście, to, że no każdy miał jakieś takie większe przywiązanie jednak do tego swojego i tak ciągnął w tę swoją stronę, nie? Że nie było takiej równowagi, że dobra, to tutaj wywalone, zostawmy to, siedźmy tylko tu. Nie. Cały czas było to ta potrzeba jednak wracania do tej swojej przestrzeni, ale myślę, że to nie wynika z jakości mieszkania w tym przypadku, no bo jedno było większe, jedno było 10 metrów większe. 10 metrów przy dwóch osobach to jest już pewna różnica.
Tak.
Ale myślę, że to wynika z jakości związku, bo pamiętam też czas, wprawdzie no to był czas, kiedy byłem dużo młodszy niż teraz i był to czas, kiedy wynajmowałem mieszkanie z moim partnerem. Małe, 27 metrów, pamiętam. Zajebiście urządzone. W sensie logistycznie mega, mega dopracowane. No i to było całkiem okej. W sensie, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię funkcjonowania tego mieszkania, więc wchodzę z założenia, że to nie przestrzeń jakby odgrywa dużą rolę, tylko kwestia takiego wzajemnego uzupełnienia w pewnych no, kwestiach takiego wspólnego mieszkania, takich jak na przykład podział obowiązków, bo myślę, że to też jest bardzo istotne w momencie, kiedy o tym wspólnym mieszkaniu mówimy.
Chcesz powiedzieć, że jak ktoś pomieszkuje u ciebie, to sprzątasz ty, a jak ty pomieszkujesz u kogoś, to sprząta ktoś?
No właśnie zależy, bo to zależy chyba od takiego poukładania w związku. Na przykład ostatnio jak byłem u swojego chłopa, spędzamy tam dość dużo czasu, w związku z czym no, dla mnie było to oczywiste, że w momencie, kiedy szykowaliśmy się na weekendowe porządki, no to co, Matuś zakasuje rękawy, szmata w dłoń, playlista w ucho i jedzie tam lambadę, wiesz, pucując szybę prysznicową czy inne rzeczy. Ale to też są takie rzeczy, które fajnie właśnie zrobić na przykład przed zamieszkaniem. I ja się cieszę, że u mnie to kliknęło, bo się okazało, że na przykład w trakcie takich domowych czynności, gdzie u nas podział był taki, dobra, ja robię to, ty robisz to, ja robię to, ty robisz to, potem jeden coś tam zostawiał, drugi za niego kończył i to było takie naturalne, zupełnie nierażące w żaden sposób, ani niewymuszone. Przy okazji leciała jakaś tam muzyka, więc zrobiliśmy jeszcze performance z karaoke, tak, bo nawet była mała przerwa na 5-minutowe karaoke po jednym wersie i dalej do roboty, więc ja się cieszę na przykład, że doświadczam takiego obcowania z codziennością, z codziennymi obowiązkami przed podjęciem decyzji o wspólnym mieszkaniu, no bo to pokazuje, że nawet w takich sytuacjach jak właśnie te codzienne, rutynowe porządki, można się fajnie bawić.
No wy na pewno.
No tak, no, to może coś w tym być. I można mieć z tego niezły fan. I w dodatku, po zakończonym takim całym dniu orki, bo to była orka, to była, powiem ci, podróż pańska, czy tam ale... droga pańska, czy tam pańska męka, czy tam pańska ręka.
Sprzątanie?
No, jezu. Cały dzień.
Tak?
Kobieto.
Matko, to jak na święta.
No bo to poniekąd było na święta, ale jakby zostawmy ten wątek. I powiem ci, że po takim całym dniu zapierdalania jak dzikie osły, wspólnie stwierdziliśmy, że to nas bardzo do siebie zbliżyło. Jechanie na szmacie, nie? Jeżeli jechanie na szmacie może zbliżyć ludzi, no to ekstra.
No to tam wychodzi taka ludzka nasza natura, znaczy ludzka natura, po prostu taka nasza codzienna twarz, nie taka, gdzie się staramy, ubieramy, szykujemy dla kogoś, tylko taka właśnie...
Taka, którą później się będzie widziało no jednak właśnie. Dość często, no jak właśnie. Się już ze sobą zamieszka.
No. A teraz mi się przypomina, jak ja w moim pierwszym związku, znaczy w sumie pierwszym związku, w którym pomieszkiwałam bardzo dużo i długo u mojego byłego, to ja tam bardzo szybko przeszłam do sprzątania. W ogóle o tym zapomniałam, wyparłam to, jak ty teraz zacząłeś o tym opowiadać, to przyszło do takiego momentu, że ja sama wręcz tam sprzątałam, czując tak, jakbym tam mieszkała. Jakiego nie było, gdzieś tam sobie wychodził, to ja się brałam i sprzątałam.
No dobra, no to powiedzmy sobie w takim razie, jakie korzyści wynikają z tego, że można razem zamieszkać. No bo ty już wspomniałaś o tym, że no ma się tę osobę na dosłownie wyciągnięcie ręki. Jak się mieszka w małej przestrzeni, to na wyciągnięcie połowy ręki albo palca. Ale jeżeli rzeczywiście jest to korzyść, bo jest to korzyść, nie ma co absolutnie zaprzeczać, to pytanie, co jeszcze do nich można zaliczyć?
Zależy, o czym mówimy. No, jak mówimy o takich bardziej uczuciowo-emocjonalno-ludzkich sprawach, to w ogóle ta potrzeba bliskości jest bardzo zaspokojona. To, że gdzieś tam, czy podczas zwykłego oglądania filmów możemy oglądać dotykając kogoś, nawet trzymając rękę na czyjejś nodze, cokolwiek, dotykać się, to jest fajne. Nie czujesz się samotny. Czujesz, że jest ktoś koło ciebie. To jest chyba największy plus wspólnego mieszkania, tak mi się wydaje. Ja wiem, że pomieszkując u kogoś też można tego doświadczać, ale mieszkając razem doświadcza się tego znacznie więcej.
No dobra, moja droga, to teraz rachunek sumienia. Słucham. Dotykanie, można dotknąć, kogoś przytulić. A ja teraz odsyłam cię do naszego pierwszego odcinka podcastu, oczywiście o dźwięcznej nazwie Moje Bardzo Wielkie Wino. Jest to odcinek pod tytułem Blaski i cienie bycia singlem, gdzie Patusia w niebo wzięta zachwycała się tym, jak to cudownie i wspaniale śpi się samemu pod swoją kołderką, której nie trzeba z nikim dzielić, bo to jest najważniejsze, co człowieka dorosłego w życiu może spotkać, to samotne spanie w łóżku. I co teraz?
No. Tak, potwierdzam, nie... tak mówiłam.
Na siebie. No, tak
no,
mówiłaś.
Kurczę, są plusy i minusy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
No, ja chcę poznać twój aktualny punkt widzenia i siedzenia. Znaczy, siedzenia znam, ale widzenia jeszcze chcę zobaczyć. Jak to jest z tym samym?
Wygodne sypianie jest fajne, aczkolwiek chyba przytulanie fajniejsze.
No dobra, no to mamy kolejną korzyść wynikającą z mieszkania razem, no bo można sypiać...
Jest ciepło w zimę.
Od tego są grzejniki, nie typiasz. A, chociaż może nie tej zimy akurat. No.
Teraz trzeba oszczędzać na ogrzewaniu, więc grzejmy się wzajemnie.
I to jest kolejna korzyść. Nie grzanie się wzajemnie, ale na przykład kontekst ekonomiczny. No bo jednak, kiedy mieszka się razem...
Ale nigdy z tego względu się nie podejmuje decyzji chyba o wspólnym zamieszkaniu.
No nie, ale ja mówię teraz o korzyściach, a nie o powodach do podjęcia decyzji. No to jednak zamieszkanie razem, czy to w mieszkaniu, które jest wynajęte, czy to w mieszkaniu, które jest własne, czy to w jakimkolwiek innym mieszkaniu.
No tak, dzielenie się opłatami jednak. Ale na przykład, no to trochę może źle zabrzmi, w kwestii jedzenia, zakupów, to zauważam pewną tendencję, że mniej wydaję na jedzenie, gdy jestem sama, więcej, gdy z kimś.
No bo
może dlatego, że ja sama jem mało i gdy już przychodzi do dzielenia się rachunkami za zakupy spożywcze, kiedy druga osoba, która no, wygląda na znacznie większą niż ja, zjada 3/4 całości, no to jakby no koniec końców no musimy na to więcej wydać, a dzielimy się po połowie. Nie to, że komuś coś zarzucam, ale...
No dobra, no ale twój stary gotuje, nie? Więc przynajmniej masz, wiesz, podstawione pod nos. No to
o
jest...
tak, to tutaj zaznaczmy, że to jest taka wielka korzyść pod warunkiem, że gotuje.
No ja na przykład ze starym nie mieszkam, ale jesteśmy na takim etapie, kiedy no, też do jednego gara wrzucamy i na przykład robimy, tak planujemy jakieś tam gotowanki robienia żarcia, żeby jeden i drugi wziął sobie do pracy i tam żeby zostało jeszcze na drugi dzień, na trzeci i tak dalej. No i oprócz tego, że sam fun wynika z tego, chciałem powiedzieć, że wspólne gotowanie czy w ogóle jakby robienie czegoś z myślą o tej drugiej osobie dla mnie jest mega motywujące. Ja mieszkając samemu, no i jakby będąc samemu też przy okazji, dotychczas mu jakoś to bardzo szybko szło od bycia razem do mieszkania razem.
Tak.
Więc jakby dla mnie to ciężko mi rozkleić w ogóle te dwa elementy. No ale mieszkając samemu mi się nie chce gotować. Tylko dla mnie, bo raz, że co, nagotuję, nie wiem, i będę żarł potem przez 5 dni to samo, no nie chce mi się, mi już na trzeci dzień no, nie przejdzie przez gardło, a co dopiero jeszcze coś z tym robić. Więc samą korzyścią mieszkania z kimś jest oprócz tego aspektu finansowego, że wiadomo, te koszty i zażarcie i niezażarcie się gdzieś tam rozkładają i po prostu opłaca się też gotować dla więcej niż jednej osoby, no to przyjemność patrzenia na to, jak na przykład stary wraca z roboty, siada na dupsku i pałaszuje to, co się ugotowało z trzęsącymi się ze smakiem uszami, no to jest niesamowicie budujące i motywujące do tego, żeby dawać siebie jeszcze więcej. Mnie to na przykład mega napędza.
To ciekawe, jak mój kucharz o tym, co o tym myśli.
Zapytajmy.
Mam nadzieję, że widzi to tak samo, ale nie, kiedyś mówił też o tym, że dla niego jest dużą motywacją, jak może na przykład ugotować dla siebie i dla kogoś, niż dla samego siebie, że dla samego siebie to się po prostu nie chce, tak jak powiedziałeś.
Mi na przykład w takim mieszkaniu razem, co mi na przykład przeszkadza, to, że ja jestem osobą niezwykle przyzwyczajoną do tego, że wszystko ma swoje miejsce. Nawet jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać, że go nie ma, bo jest w totalnym rozgardiaszu, to ma. Ja wiem, co ma swoje miejsce nawet w największym bałaganie. I takie sytuacje, kiedy wiesz, kiedy nagle jest ad hoc sytuacja taka wiesz, kryzysowa, że potrzebujesz czegoś tu i teraz. W tej sekundzie, gdzie zaglądasz do wszystkich szafek i za cholerę nie możesz tego znaleźć, to jest takie, matko, kieruj mnie przez ścieżki Pana. Kimkolwiek tym pan by nie był. To jest też kwestia wypracowania sobie pewnych może zasad i reguł, to dużo powiedziane. Bo w momencie, kiedy na przykład, to może być problematyczne, gdy na przykład się do kogoś wprowadzasz, tak? Gdy, jeżeli ty się wprowadzasz do kogoś, to możesz nie wiedzieć do końca, gdzie co jest, a nawet jak się tego uczysz, jesteś w takim procesie dopiero przyswajania do miejsc dla danych rzeczy, no to primo, możesz mieć inny koncept i to też jest okej, a dwa, możesz się po prostu pomylić i przez to robi się po prostu jeden wielki syf, jeden wielki bałagan. Natomiast kiedy ktoś się wprowadza do ciebie i ten ktoś nagle przestawia ci w szafkach, bo stwierdza, że miejsce na miski powinno być jednak na górze, a nie na dole.
O Jezu.
No to też może ci jakiś tam gul zrobić. Dlatego wychodzę z założenia, że jeżeli mamy tę sytuację wprowadzania się do kogoś bądź wprowadzania kogoś do siebie, mega istotne jest to, żeby przerobić sobie ten proces w głowie w taki sposób, że okej, może i ten ktoś się do mnie teraz wprowadza, ale jeżeli podjąłem taką decyzję, to nie może być tak, że on się będzie czuł jak gość w moim domu, nie? I ja zawsze wychodziłem z tego założenia, że jeżeli ktoś się ma do mnie wprowadzić, to działamy w tej chacie na takich samych zasadach. Ja bym się czuł bardzo niekomfortowo, na przykład gdyby ktoś się mnie pytał, czy nie wiem, czy on sobie może zrobić imprezę ze swoimi znajomymi w mieszkaniu. Halo, no, mieszkamy tu razem, jest to nasza wspólna przestrzeń, więc nie pytaj mnie o takie rzeczy, tylko ustalmy, kiedy to zrobić. Zmiana trochę kontekstu. To jest trudne. To jest trudne do przeskoczenia, szczególnie kiedy jest się na tym początku. I myślę, że w tym kontekście dużo łatwiejszą formą jest właśnie na przykład wynajęcie czegoś wspólnie.
Tak.
Żeby nie było takiej nawet gdzieś tam
hierarchii, może
dysproporcji nawet z tyłu głowy. Nawet jeżeli ten partner, wiesz, nawet jeżeli ten partner nie daje ci odczuć, że to jest, nie wiem, jego, tak? To możesz mieć taki wewnętrzny hamulec do tego, żeby czuć się swobodnie. No ale to też kwestia właśnie tego, w jaki sposób partner o to zadba i w jaki sposób zarządzi tym tematem.
Powrócę na chwilę do wątku, gdzie osoba, która się do ciebie wprowadza, zaczyna przekładać rzeczy mimowolnie. Fakt jest to irytujące. Ja akurat nie miałam z tym doświadczenia, bo partnerzy, z którymi zamieszkiwałam, jakoś, nie wiem, albo po prostu tak samo jak ja zwracali na to uwagę, albo szybko wychwytywali... Ja mówię o takich rzeczach otwarcie, więc może szybko gdzieś tam łapali mój tekst i wdrażali w życie, ale to, z czym ja miałam problem, to sposób użytkowania pewnych przedmiotów, do którego jestem przyzwyczajona. Czy używanie pewnych urządzeń w określony sposób, że nie wiem, coś się później włącza, wyłącza wcześniej, czy coś w tym stylu. Otwieranie szafy, w której nie wiem, coś jest popsute i najpierw trzeba wsunąć szufladę, potem zamknąć drzwiczki, albo uważać, żeby nie uderzyć o karnisz, albo coś tam. To jest dla mnie problematyczne, gdzie właśnie to, o czym powiedziałeś, starasz się robić tak, żeby ktoś się nie czuł jak gość, więc na początku duszę to w sobie, nie zwracam na to uwagi, ale no już nie mogę z tym, więc gdzieś tam staram się naokoło powiedzieć, jak ja to robię i znaleźć sposób, żeby mu to zakomunikować. Ale ja z tym miałam największy problem.
No, bo nie chcesz sprawić tej osobie właśnie tego poczucia bycia gościem.
Dokładnie.
I to jest rzeczywiście punkt taki dość newralgiczny, bo szczerze mówiąc, no nie wiadomo, jak się w tej sytuacji do końca zachować, bo albo zagwarantujesz w ten sposób dyskomfort sobie, albo tej drugiej osobie, więc sytuacja patowa, ciężko znaleźć rozwiązanie, które będzie na dobrą sprawę korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. No ale po to też się przecież ze sobą rozmawia i można też to zrobić w sposób jakiś z żartem, gdzie przekaże się tę treść, a jednak mimo wszystko ona po prostu wybrzmi i jednocześnie nie będzie taka bodąca w godności dobro jednej tudzież drugiej ze stron.
No dobra, a mówiłeś o tym, że u ciebie dość szybko dochodzi do zamieszkania. To dobrze, że się szybko zamieszkuje? Czy źle?
Nie wiem. Nie mam perspektywy. Do tej pory każdy mój związek, w którym doszło do zamieszkania i to doszło dość szybko, no spalił się już w przestworzach. Został gwiezdnym pyłem.
Gwiezdne wojny.
Gwiezdne wojny były raz.
O Jezu.
No. Ale tylko jedna gwiazda brała w nich udział.
Nie wiem, to byłem ja. To powiedziałeś.
No co? Nazywajmy rzeczy po imieniu. No.
Osoby.
Dobra.
A dzisiaj mnie przywitałeś. Cześć persona.
Cześć persona congrata.
Bez congrata.
Ale o tym pomyślałem.
A, okej.
Dobra. Czy to dobrze, czy źle? Wiesz co? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich 5 lat moja osobowość uległa totalnej metamorfozie. Oczywiście cały czas jestem walnięty, szalony i szurnięty. Ale zupełnie inaczej postrzegam pewne kwestie i o ile wcześniej miałem podejście na zasadzie zobaczymy, spróbujmy, to teraz już mi się trochę nie chce mieć tego podejścia, bo już trochę próbowałem, trochę już, specjalnie to powiem, zobaczałem i mi się już nie chce. Więc wychodzę z założenia, że każdy krok, który chcę podejmować teraz, ma to być krok świadomy, ma to być krok stabilny, i stawiane dokładnie w tym kierunku, który wspólnie z moim partnerem chcemy obrać. I wydaje mi się, że warto poobserwować siebie w różnych sytuacjach, bo na przykład zobacz, gdybym hipotetycznie tak od razu zdecydował się na wspólne mieszkanie, no to mógłbym nie doświadczyć kilku rzeczy, które mnie na przykład w tym utwierdzą. I na przykład mógłbym się później rozczarować. Wrócę tutaj do sytuacji ostatnich wspólnych porządków, gdzie no, sytuacja związana z jakimiś tam domowymi obowiązkami bywa niegdzie, jak to się mówi, niekiedy sytuacją powodującą i budującą pewne, może nie konflikty, ale jednak tak jest, umówmy się, nikt nie lubi smyć kibla, a jak lubi, no to czas najwyższy zapisać się do klubu dla fetyszystów. Więc weźmy to pod uwagę, że to nie są czynności ulubione, można spędzać czas w fajniejszy sposób, ale jakby kwestia poobserwowania tego, jak się dogadujemy w takiej zwyczajności, albo jak razem, nie wiem, chodzimy na zakupy, czy jak się uzupełniamy w kuchni, jak dobrze funkcjonujemy w kwestii układania naszych timelinesów ze sobą, dzieląc wspólnie przestrzeń, bo dzielimy jej naprawdę bardzo dużo, mi na przykład dostarcza wiele dowodów na to, że to nie będzie kolejna przygoda pod tytułem a dobra, wprowadźmy się, spakujmy rzeczy, wiesz, wrzućmy wszystko do kartonów, potem to wypakujmy, bo wychodzę z założenia, że już nie chce mi się ich pakować z powrotem. I podjęcie takiej decyzji w tym momencie dla mnie jest związane z takim wewnętrznym, głębokim poczuciem, że wiem, że to jest na pewno dobry ruch. Na przykład w obecnej sytuacji wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje, że tak, że to gdzieś tam będzie dobry ruch. Ale czy on musi się zadzieć dziś? No nie musi. Jednak na pewno chciałbym, żeby w przeciągu najbliższego roku się zadział. Ja swojemu to jasno zakomunikowałem, że dla mnie jest to naturalny pewien kolejny etap w rozwoju relacji, w budowaniu relacji, żeby ze sobą zamieszkać, żeby do czegoś dążyć. No i nie wyobrażam sobie, nie wiem, być w związku 2 lata i jeździć z kosmetyczką w plecaku, bo bym po prostu chyba fiknął na zawał.
No patrz, a ja jeździłam więcej niż 2 lata.
Na ile lat miałaś?
Nie no, lat miałam mniej. 22, 3, 4.
No to fajnie, no.
No dobrze, a co tobą tak naprawdę kierowało wtedy, kiedy szybko decydowałeś się na zamieszkanie? Co cię do tego tak popychało, że to ma się zadziać już?
Ja nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Była taka sytuacja, że się wprowadziłem do Warszawy. Mój typiarz mieszkał wtedy z rodzicami. Ja bardzo chciałem zmienić mieszkanie.
No dobra.
W zasadzie po miesiącu.
Przypadek.
Więc przypadek, bo stwierdziliśmy, że no to skoro ja chcę zmienić mieszkanie, a on w zasadzie mieszka z rodzicami, to może wynajmiemy coś razem. Elo.
Mhm. No dobrze, ale kiedy masz taką stabilną sytuację u siebie mieszkaniową, on ma u siebie, to co tobą kieruje, że to ma się zadziać już, że ty bardzo chcesz, żeby to już było teraz?
No chyba czas.
To znaczy?
Czas, wspólne spędzanie czasu.
A, żeby jak najwięcej być obok, no.
Tak, ale z jednej strony być ze sobą jak najwięcej, czyli takie celowanie tego czasu, ale z drugiej strony ja bardzo nie lubię tracić czasu. Tracić, w sensie marnotrawić. I wychodzę z założenia, że takie zabiegi, jak na przykład, wiesz, wożenie, zastanawianie się, dobra, teraz jadę do niego na 2 dni, to jakie muszę zabrać ze sobą rzeczy, żeby one mi do siebie pasowały? I potem jedziesz na te 2 dni, zabrałeś ze sobą te rzeczy, ale jedząc pomidorową, kropelka spadła ci na koszulę białą, którą już nie założysz, więc w związku z tym musisz znowu jechać do siebie po jakiejś rzeczy i to jest po prostu pieprzona logistyka, która mi osobiście, no, trochę spala paliwa, które mógłbym na pewno przeznaczyć na dużo ciekawsze rzeczy.
No może i tak, ale gdzieś tam górę bierze to, że no, trzeba przez to przejść, żeby się poznać w różnych sytuacjach, zanim się podejmie poważną decyzję. Dla mnie jest to poważna decyzja o wspólnym zamieszkaniu.
Pośpiech jest złym doradcą.
Prawda. Choć sporo ludzi mówi, że właśnie takie zamieszkanie z przypadku może też doprowadzić do fajnego związku.
U mnie w zasadzie większość była z takiego przypadku, no bo drugi związek, gdy mieszkaliśmy razem, no to było tak, że mój chłop wracał z jakiegoś tam, nazwijmy to Erasmusem, choć Erasmus to nie był. Nie miał mieszkania, więc on tak przyjeżdżał na 2 dni do Warszawy, tak siedział u mnie przez te 2 dni, potem wyjeżdżał z tej Warszawy, potem znowu przyjeżdżał, siedział u mnie przez te 2 dni, potem znowu wyjeżdżał. No i już się zasiedział w pewnym momencie. Więc nie było takiego momentu pod tytułem, no dobra, to może od dziś mieszkamy razem. Mhm. Tylko to było takie wicie gniazda, nie? On przywiózł, raz zostawił szczoteczkę, raz zostawił koszuleczkę, raz zostawił garnitur jakoś tak zupełnie przypadkiem i nagle się okazało, że mieszkamy razem.
To ja pamiętam, jak mnie zachęcano do wspólnego mieszkania, na przykład tym, że mi kupiono szczoteczkę. Dedykowano mi pewne przedmioty. To był mój ręcznik i tylko mój. Mm-hmm. Na przykład. Niektórzy stosują takie zabiegi.
Pierwsza półka w szafce.
Na przykład.
No ja też. Ja pamiętam, jak ty powiedziałaś właśnie.
O Jezu.
No, Mati. Nie, ty nie zwracasz się po imieniu. Więc dobra, zróbmy to jakoś inaczej. Słuchaj, zrobiłam mu półkę w łazience. Mówię, o cholera, no to już poważnie. Dla kogo innego byłoby to równoznaczące co kartier na palcu przynajmniej. Więc no, szapoba. A co nie jest fajnego w mieszkaniu razem? No bo wracając jeszcze do naszego odcinka Blaski i cienie bycia singlem, tam poruszyliśmy bardzo dużo wątków wynikających z tego, dlaczego warto mieszkać wyłącznie w pojedynkę. No to może jednak, nawet mając tę perspektywę bycia w związku, mając tę wizję budowania wspólnej przestrzeni, może jest cały czas coś, co obiektywnie jest w tym po prostu średnie.
Ja mam takie rzeczy. Niestety związane z czymś, co bardzo lubię robić w życiu, czyli z paniem. Jeżeli na przykład nie zgrywamy się z porannym wstawaniem i jedna osoba musi wstać wcześniej. Ja niestety należę do osób, które się szybko wybudzają i nie mogą później usnąć, jeżeli ktoś wstaje. Czy to w nocy, czy rano, nad ranem. O Jezu. Szczerze, to chyba jest największy minus wspólnego mieszkania. Dla mnie, bo ja mam po prostu z tym problemy.
Jeżeli ja miałbym określić jakiś taki największy minus mieszkania z tą drugą połową, to poszedłbym w zupełnie innym kierunku, wiesz, bo takie rzeczy mnie na przykład nie ruszają. Mi nie przeszkadza to, że się nie wyśpię. Ja potrafię wstać godzinę wcześniej tylko po to, żeby zawieźć chłopa na przykład do biura. No, ale to już świadczy tylko i wyłącznie o moim zaburzeniu psychicznym.
Nie, no, czemu?
Śmieję się. Nie. To jest z mojej strony też okazywanie miłości w pewien sposób. Tak uważam i tak to postrzegam. Tak to postrzegam. Natomiast to, co dla mnie jest też osobiście takie, może nie tyle wadą, ale taką pewną świadomą rezygnacją w pewnym sensie, no to, że jednak mieszkając razem ma się mniej przestrzeni na takie życie, które się miało wcześniej. Mam na myśli to, że na przykład jak siedziałem w domu i godzinami gadałem przez telefon, czy z tobą, czy nie wiem, z rodzicami, czy z kimkolwiek innym, to teraz po prostu tego nie robię. Robię to, nie wiem, jadąc do biura, będąc po prostu w samochodzie, czy wykonując jakieś inne czynności, gdy jestem sam. No bo to nawet nie wynika z tego, że ja nie chcę przy tym swoim partnerze gadać przez telefon, bo nie mam z tym najmniejszego problemu. To mi w ogóle nie przeszkadza. Ale wolę po prostu ten czas, wiedząc, że jest obok, dać nam, aniżeli wykorzystywać go, wiesz, na czynności poboczne. Czasami oczywiście zdarza się pogadanie z kimś przez paręnaście minut przez telefon, natomiast no wiem, że gdybym na przykład był w danym momencie sam, no to praktycznie wykorzystałbym ten czas w pełni. Dokładnie tak samo ma to miejsce w momencie, kiedy na przykład ja jestem sam w mieszkaniu, mamy tak, że się przed chwilą widzieliśmy, mój chłop gdzieś wyszedł, wiem, że będzie wracał za parę godzin załóżmy, no to jest na przykład czas, który na to wykorzystuję. No ale jest go zdecydowanie mniej niż w momencie, kiedy tej wspólnej przestrzeni nie było. Kiedy się jej nie dzieliło.
Dlatego dobrze być z kimś, kto ma swoje takie, nie chcę mówić drugie życie, ale z kimś, kto ma jakieś dodatkowe zajęcia, czy hobby, czy pracę, czy cokolwiek, co pozwala nam w tych momentach mieć swoje takie właśnie z kiedyś momenty dla siebie.
No i to też jest pewne rozwiązanie na dość powszechnie występujący problem po wspólnym zamieszkaniu, ponieważ dość wiele par po wspólnym zamieszkaniu razem okazuje się, że no jednak troszkę przechodzą do stand-by'a, troszkę się sobą nudzą i okazuje się, że przestaje ten wspólny ich czas przestaje być dobry jakościowo, tak? Czyli wcześniej były te randki, to wychodzenie, to spotykanie się, to strojenie przed tym, no a tak skoro spędzamy cały czas razem, to po co mamy iść do restauracji, skoro możemy siedzieć, wiesz, w skarpetach i zamówić pizzę i siedzieć przed Netflixem na przykład. To też jest urocze na swój sposób, ale zmienia też trochę postrzeganie tej relacji. Ona staje się taka codzienna, aniżeli taka świąteczna. Nie, głupie określenie, ale tak to widzę. Jednak to też kwestia tego, do czego w życiu dążymy, bo ja na przykład dążę do tego, żeby właśnie ta codzienność była odświętna.
Niecodzienna.
I żeby ta codzienność, nawet w tej swojej prostocie, nawet w tym wspólnym gotowaniu zupy pomidorowej, odnajdować to, co fajne i potrafić się cieszyć takimi małymi chwilami. Żeby przypadkiem się nie przebodźcować i nie zatracić tego, co jest najfajniejsze. A najfajniejsze jest to, co jest po prostu proste. Jak klucz. Do cudzych drzwi i cudzego serca. Albo swoich drzwi i swojego serca. Albo drzwi wynajmowanego mieszkania. Mieszkajcie gdzie chcecie. To jest wasza sprawa. Ważne jest jedno. Żeby tego nie spieprzyć. Żeby dobrze się do tego przygotować. I podjąć tą decyzję wyłącznie z chęci, a nie z przypadku, nie z sytuacji. Nie dlatego, że tak gwiazdy zaświeciły. Bo czasami mogą zgasnąć. Albo spaść, jak to z gwiazdami. Dlatego moje gwiezdne wojny rozgrywały się tylko z jedną gwiazdą.
Tak, wiem, jesteś gwiazdą.
Nie, no bez przesady.
Jesteś gwiazdą. Jak ja kiedyś o tobie tak powiedziałam, to się tak troszkę obraziłeś, obruszyłeś.
No bo nie lubię takich podjazdów.
Ale to nie podjazd, to pozytywne. Ja lubię gwiazdy.
Dla mnie to jest negatywne.
A sam użyłeś w stosunku do siebie 2 razy w ciągu 15 minut tego określenia.
No bo sobie żartowałem.
No i co?
To, że jesteś astrofanką, to nie znaczy, że możesz mówić gwiazdą. Koniec.
Oj tam, koniec. Gwiazdusiu.
Patusia.
Słucham?
Słucham? Niechaj wszystkie gwiazdy na tym niebie świecą nad parami, które zdecydowały się na wspólne mieszkanie i jeszcze mocniej przyświecają tym, którzy dopiero mają to w planach. Stuku puku. Pa!
Pa.